Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział. Wersety od 1 do 11. Ten tekst będzie wyświetlany. Chcę wam też, bracia, przypomnieć dobrą nowinę, którą wam głosiłem, którą przyjęliście na gruncie, której stoicie i dzięki której dostępujecie zbawienia, o ile trzymacie się słów głoszonych wam przeze mnie, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Przekazałem wam bowiem przede wszystkim to, co sam przejąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy według pism, że został pogrzebany i że trzeciego dnia zmartwychwstał według pism. Następnie ukazał się Kefasowi, potem 12, a potem ponad 500 braciom naraz, z których większość dotąd żyje, a niektórzy pomarli. Później ukazał się Jakubowi, a następnie wszystkim apostołom. Na końcu po wszystkich ukazał się też mnie, jakby poronionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszy z apostołów i nie jestem godny nazywać się apostołem, ponieważ prześladowałem Kościół Boży. Jednak z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska, którą mi okazał, nie była bezowocna. Przeciwnie, więcej niż oni wszyscy pracowałem, chociaż nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Czy więc ja, czy oni, to samo głosimy i temu uwierzyliście. To jest Boże Słowo. Kilka lat temu na londyńskich autobusach pojawił się napis: prawdopodobnie Boga nie ma, więc przestań się martwić i ciesz się życiem. Tak? Prawdopodobnie Boga nie ma, więc przestań się martwić i ciesz się życiem. Więc hasło zachęca do tego, żeby skupić się na sobie i nie myśleć o sobie w kontekście wieczności. To hasło zachęca, żeby raczej myśleć i skupić się na dniu dzisiejszym, na tym, co jest tu i teraz. Nie ma co się przejmować tym, co będzie w przyszłości. Nie ma co się przejmować wiecznością, ponieważ i tak Boga nie ma. A skoro Boga nie ma, to po co się martwić? To jest strata czasu. Napis ten, jak można się domyśleć, został w cudzysłowie ufundowany przez ateistów, przez ludzi, którzy nie wierzą, czy też wątpią w istnienie Boga. W tym roku inne napisy się pojawiają na londyńskich autobusach. Jedno z nich: Jezus jest drogą. Jezus jest drogą. Ale to hasło, prawda, czy taka myśl, żeby się nie przejmować tym, co będzie w przyszłości, no to nie pojawia się, czy nie jest czymś nowym. Ono się też pojawiło już w pierwszym kościele, właśnie w tym liście, fragment którego przeczytaliśmy, też pojawia się podobne myślenie. Wierzący zaczęli błądzić i apostoł Paweł napisał list, aby ich skorygować, ponieważ w tym kościele pojawiła się myśl, czy idea, że zmartwychwstania nie ma. Oczywiście nikt nie kwestionował zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, ale zaczęto kwestionować naukę, która jest związana ze zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, a która mówi o zmartwychwstaniu wierzących w dniu, kiedy Jezus powróci, aby sądzić wszystkich ludzi. I też tak Paweł zobaczył, jakie jest niebezpieczeństwo wynikające z tej nauki. I to niebezpieczeństwo można podsumować w jeden sposób. Tak jak to zrobi apostoł Paweł. Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Tak? Skoro nie ma zmartwychwstania, skoro nie ma nic poza śmierć, to jaki jest sens już naszego życia? Jaki, gdzie znaleźć głębszy sens? Nie ma tego sensu, skoro jest tylko to, co jest tu i teraz. A jeśli umrzemy, to nic więcej nie ma. To takie życie nie ma większego sensu. Dlatego Paweł widział, że to jest zagrożenie dla Kościoła i dlatego zajął się tym problemem. Jak Paweł sobie z tym poradził? No, cały 15 rozdział tego listu jest poświęcony temu problemowi. I apostoł Paweł oczywiście powołuje się na fakt zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, skoro Jezus zmartwychwstał. I on mówi o zmartwychwstaniu wierzących, no to kto może podważać to? Więc Paweł pokazuje zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jako wydarzenie historyczne przede wszystkim. Jako coś, co naprawdę się wydarzyło, jako coś, co miało miejsce. Ale zanim dochodzi do tego miejsca, najpierw przypomina Koryntianom Ewangelię, tą dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Przypomina im tą dobrą nowinę o zbawieniu, jakie jest przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Dlaczego Paweł zaczyna od tej dobrej nowiny? Ponieważ to, ta dobra nowina sprawiła, że zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa nabrało dla Koryntian wymiaru osobistego. To było wydarzenie, które zaczęło dotyczyć tych ludzi, którzy żyli 20 lat po tych wydarzeniach, o których mówi Paweł. W innym kraju, w innej kulturze, którzy byli poganami wcześniej, ale z powodu tego wydarzenia, z powodu zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, stali się chrześcijanami. W dniu dzisiejszym świętujemy, przypominamy sobie zmartwychwstanie Chrystusa, ale dlatego ważne jest, żeby przypominać sobie właśnie tą dobrą nowinę, Ewangelię. Ponieważ tak jak w przypadku Koryntian, to właśnie ta dobra nowina sprawia, że zmartwychwstanie Jezusa nie jest jakimś odległym wydarzeniem, które miało miejsce 2000 lat temu i które nas dzisiaj w ogóle nie dotyczy. Przecież nie ma żadnego wpływu na nas. Ewangelia, dobra nowina o Jezusie Chrystusie sprawia, że zmartwychwstanie Jezusa może nabrać osobistego wymiaru i ponadczasowego wymiaru dla każdego z nas. Może zacząć dotyczyć ciebie i mnie. Jeżeli spojrzymy na zmartwychwstanie z perspektywy Ewangelii, to stanie się ono dla nas wydarzeniem kluczowym, kulminacyjnym dla ciągu wydarzeń, które wcześniej miały miejsce, takich jak ukrzyżowanie Chrystusa i Jego śmierć. Ewangelia stawia te wydarzenia przed nasze oczy i wymaga naszej reakcji. To nie jest tylko sztuka dla sztuki, żeby mówić, prawda, o Chrystusie. Nie. Bóg poprzez Ewangelię, przez dobrą nowinę stawia te wydarzenia przed nasze oczy i wymaga naszej reakcji. Bóg chce, żeby zmartwychwstanie Chrystusa było czymś osobistym dla każdego z nas. Czymś, do czego każdy z nas się ustosunkował, odniósł w swoim własnym życiu. Jaki wymiar ma dla ciebie zmartwychwstanie Jezusa? Czy jest to wydarzenie, które jest właśnie takim odległym wydarzeniem, bez wpływu na twoje życie? Może uważasz, że to jest mit, że to się nie wydarzyło? Czy też może jest to wydarzenie, które w bardzo osobisty sposób ukierunkowuje twoje całe życie? I dzisiaj chciałem poruszyć trzy rzeczy. Po pierwsze, że Ewangelia, czy ta dobra nowina, to przede wszystkim fakty. Tak? To przede wszystkim fakty. Ewangelia, dobra nowina mówi o konkretnej osobie, która żyła w konkretnym miejscu, w konkretnym czasie. Tą osobą jest Jezus Chrystus. Wersety 3 i 4 podają to, co najważniejsze. Chrystus umarł za nasze grzechy, według pism. Został pogrzebany i trzeciego dnia zmartwychwstał. I apostoł Paweł nie mówi tego w kontekście jakichś wierzeń, które są jakimiś mitycznymi wierzeniami. On nie mówi tego, że to zostało gdzieś tam wymyślone, ale on mówi o tych wydarzeniach, że to są wydarzenia, które faktycznie miały miejsce. I ludzie, z którymi Paweł się spotykał, i możemy o tym czytać, na przykład w Dziejach Apostolskich, oni słyszeli o tych wydarzeniach. Oni wiedzieli, co się wydarzyło w Jerozolimie w tych dniach. I potem czytamy, że Paweł mówi, że to są fakty. A jeżeli chcecie potwierdzenia tych faktów, to jest ponad 500 ludzi, którzy widzieli zmartwychwstałego Jezusa. Zanim widzieli zmartwychwstałego Jezusa, musieli go widzieć jakiego? Martwego. Bo inaczej nie mogli być świadkami zmartwychwstania. Więc tych ponad 500 ludzi żyje jeszcze. Niektórzy z nich pomarli, oni żyją w czasie, kiedy Paweł pisał. W związku z tym można iść się zapytać, można iść zweryfikować, czy faktycznie widzieli Jezusa zmartwychwstałego. Więc dla Pawła to są fakty przede wszystkim. To są fakty historyczne, to są rzeczy, które miały faktycznie miejsce. Dzisiaj wielu ludzi mówi, że zmartwychwstanie nie może być faktem. Dlaczego? Ponieważ nauka tego nie udowadnia. A co nauka udowadnia? Co nauka udowadnia? Czy nauka może udowodnić, że Napoleon istniał? Czy poprzez różne badania, eksperymenty możemy udowodnić, że istniał, że żył taki człowiek jak Napoleon? Nauka nie jest w stanie tego udowodnić. Tak? Nauka nie jest w stanie poprzez jakieś badania empiryczne udowodnić, że taki człowiek jak Napoleon faktycznie istniał i faktycznie był cesarzem i faktycznie prowadził różne wojny. Co nam może to udowodnić? Jedynie dowody historyczne, różne świadectwa ludzi, którzy widzieli Napoleona, którzy z nim rozmawiali, czy też to, co zostawił Napoleon po sobie samym. To nam pokazuje, że te różne świadectwa historyczne wskazują, że był taki ktoś jak Napoleon. To samo dotyczy Jezusa. Mamy ludzi, którzy widzieli zmartwychwstałego Jezusa. Mamy ludzi, którzy za tę prawdę gotowi byli oddać swoje życie. Byli świadkami Jego śmierci, ale też i zmartwychwstania. Ten człowiek, Chuck Colson, czy też Charles Colson, mówiąc o zmartwychwstaniu, powiedział tak. Charles Colson był takim kaznodzieją ewangelicznym, ale zanim stał się chrześcijaninem, to był jednym z ludzi prezydenta Nixona. Tak? W Stanach Zjednoczonych, to jest lata 70. XX wieku, on był jednym z ludzi Nixona. I Charles Colson napisał odnośnie zmartwychwstania tak. Wiem, że zmartwychwstanie jest faktem i afera Watergate mi to udowodniła. Tak? Afera Watergate była związana z prezydenturą Nixona i po tej aferze Nixon chyba został usunięty. Więc ta afera Watergate udowodniła Colsonowi zmartwychwstanie Jezusa. Jak? Ponieważ 12 ludzi złożyło świadectwo, że widzieli Jezusa powstałego z martwych i później głosili tę prawdę przez 40 lat, nigdy jej się nie zapierając. Każdy z nich był bity, torturowany, kamienowany i wtrącony do więzienia. Nie przetrwaliby tego, gdyby tak naprawdę nie było. Afera Watergate uwikłała 12 najpotężniejszych ludzi na świecie i nie byli oni w stanie utrzymać kłamstwa przez 3 tygodnie. Mówicie mi, że apostołowie mogli utrzymać kłamstwo przez 40 lat? To jest całkowicie niemożliwe. Colson jest jednym z tych 12. Którzy byli tymi najpotężniejszymi ludźmi w Stanach Zjednoczonych, którzy byli uwikłani w aferę Watergate, nawrócił się i mówi właśnie jakby ze swojej autopsji, ze swojego własnego doświadczenia, mówi, że to doświadczenie afery Watergate wskazuje na prawdziwość zmartwychwstania Jezusa. Więc Ewangelia, ta dobra nowina o Jezusie Chrystusie to przede wszystkim fakty. Ona prezentuje to, co się wydarzyło. Nie prezentuje nam mitów, nie prezentuje nam bajek, nie prezentuje nam jakichś opowiastek, wymysłów. Ona prezentuje nam fakty. Po drugie, Ewangelia, czy ta dobra nowina o Jezusie Chrystusie, to prawda. Prawda przez duże P. Czy byłbyś gotowy umrzeć za kłamstwo? Czy byłbyś zginąć dla legendy? Czy byłbyś gotów zginąć po to, żeby bronić jakiegoś mitu albo bajki? Apostoł Paweł bardzo poważnie traktował Ewangelię. Paweł, zanim stał się chrześcijaninem, był wrogiem krzyża, wrogiem Chrystusa, wrogiem chrześcijan. Robił wszystko, żeby ich prześladować, ale kiedy Jezus stanął na jego drodze do Damaszku, kiedy może być, oślepił go, wtedy Paweł przejrzał. I zobaczył, kogo prześladował, zobaczył, że Jezus jest Chrystusem. Nawrócił się i od tego momentu głosił Chrystusa i to Chrystusa ukrzyżowanego, głosił tego Chrystusa zmartwychwstałego. I był gotów poświęcić swoje własne życie, byleby tylko głosić Chrystusa. Więc dla Pawła to nie tylko fakty, ale coś więcej. Nie chodzi o sam fakt ukrzyżowania czy zmartwychwstania, ponieważ za tym coś idzie więcej. Te wydarzenia wskazują na pewną prawdę Ewangelii, że Ewangelia jest zamysłem Boga. Że Bóg, apostoł Paweł pisze w swoim liście, w tym fragmencie, że Jezus umarł według Pism i zmartwychwstał według Pism. To wszystko zostało wcześniej zapowiedziane, to wszystko było w Bożym planie, tak musiało się wydarzyć, więc te fakty, one stanowią pewien filar dla czegoś więcej, dla prawdy. Bóg wypełnia to, co zapowiedział wcześniej w Piśmie Świętym. zmartwychwstanie i zmartwychwstanie jest tym szczególnym wydarzeniem, bez którego wszystkie inne wydarzenia, o których mówi Biblia, nie miałyby większego znaczenia. Tak, zmartwychwstanie jest tym szczególnym wydarzeniem, bez którego wszystkie inne wydarzenia, o których mówi Biblia, nie miałyby znaczenia. Bo gdyby Jezus nie zmartwychwstał, to skąd mielibyśmy wiedzieć, że Jego śmierć na krzyżu jest tą ofiarą złożoną Bogu? Skąd mielibyśmy wiedzieć, że Jezus umarł za nasze grzechy? Jeżeli Bóg by nie przyznał się do tej ofiary, jeżeli Bóg by go nie wzbudził z martwych. Ale ponieważ Bóg wzbudził Jezusa z martwych, to jest jakby potwierdzenie tego wszystkiego, co Jezus wcześniej powiedział i zrobił. To nam mówi, że Jezus jest Synem Bożym, że jest Zbawicielem, że jest Bogiem w ciele. Kiedy pewnego razu przyniesiono do Jezusa paralityka, człowieka sparaliżowanego, a ponieważ nie było miejsca w domu, już było pełno ludzi, więc ci znajomi tego paralityka postanowili go spuścić na dół przez dach. I ta historia, i kiedy go spuścili na dół, tego paralityka, Jezus powiedział: przebaczone są ci grzechy twoje. Tak? Ci ludzie, ci znajomi tego paralityka, ten paralityk oczekiwali, że Jezus go uzdrowił, a Jezus powiedział: twoje grzechy są odpuszczone, są przebaczone. I później ta cała historia pokazuje, że Jezus oczywiście przebaczył grzech, ale później, żeby pokazać wszystkim, że On ma moc odpuszczać grzechy, to jeszcze uzdrowił tego człowieka. Podobnie ma się sprawa ze zmartwychwstaniem. Zmartwychwstanie jakby potwierdza to wszystko, co Jezus wcześniej powiedział, te wszystkie Jego twierdzenia, że On jest Chrystusem, że On jest Zbawicielem, że On jest Mesjaszem, że On jest jedynym pośrednikiem do Ojca. Więc Ewangelia to nie tylko fakty. Ewangelia to prawda, która stoi za tymi faktami. Czym dla Ciebie jest Ewangelia, ta dobra nowina o Jezusie Chrystusie? Czy jest prawdą Bożą, czy niczym, czy bajką? I po trzecie, apostoł Paweł mówi nam, że ta dobra nowina o Jezusie Chrystusie to zbawienie. Tak, mamy fakty, mamy prawdę i mamy zbawienie. Jezus powiedział, że poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi. I tutaj Ewangelia jest tą prawdą i ta Ewangelia o Jezusie Chrystusie, ona wyswobadza. W Ewangelii jest zbawienie. Bóg w swojej łasce wyznaczył, żeby zbawienie, uratowanie od konsekwencji grzechu było poprzez uwierzenie tej dobrej nowinie. Nasze grzechy zostają odpuszczone, czy dostępujemy pojednania z Bogiem, kiedy uwierzymy w Jezusa Chrystusa. Ale nie wystarczy sobie powiedzieć, że ja wierzę w Boga. Tak? Nie wystarczy być się w piersi i powiedzieć: tak, ja w Boga wierzę, ja wierzę w Chrystusa. W Boga to wierzy nawet szatan i drży. Ewangelia nie jest autorstwa Pawła czy też Piotra. Oczywiście oni to napisali, ale tym nadrzędnym autorem jest Bóg. Paweł jest tylko posłańcem tego, co Bóg chce przekazać ludziom. Dlatego trzeba uwierzyć Bożemu Słowu. Trzeba uwierzyć Bogu, trzeba przyjąć te fakty, o których mówi Paweł. Trzeba zrozumieć prawdę, którą te fakty reprezentują. Trzeba uwierzyć dobrej nowinie i zastosować to w swoim życiu, to, o czym ona mówi, do czego wzywa. I wtedy doświadczamy zbawienia. Wtedy doświadczymy odpuszczenia grzechów, tak jak tego doświadczyli ci Koryntianie, do których napisał Paweł. Paweł mówi, że Koryntianie są przez nią zbawieni, ponieważ uwierzyli. W pierwszym rozdziale czytamy, że Paweł zwiastował im dobrą nowinę. Przed ich oczami namalował obraz Chrystusa ukrzyżowanego, który później zmartwychwstał. I Koryntianie stanęli twarzą w twarz z tymi faktami, z tą prawdą i uwierzyli. Odrzucili wszystko to, co wcześniej wierzyli, jako poganie. I zaakceptowali dobrą nowinę. Poddali się i uwierzyli Chrystusowi. Stali się posłuszni Jego słowu, Jego nauczaniu. I wiara powodowała, że żyli tą Ewangelią każdego dnia. To ona kierowała ich życiem. To ona wpływała na nich, to ona motywowała ich, czy też wyznaczała im cele. Chrystus stał się ich życiem. I ta fundamentalna zmiana życia, której doświadczył Paweł, kiedy stanął w obliczu zmartwychwstałego Jezusa, stała się też udziałem Koryntian. Czasami nie wiem, jakie macie doświadczenia z komputerami, ale żeby zainstalować pewne oprogramowanie, żeby móc korzystać z jakiegoś programu, to trzeba wyrazić zgodę. Tak? Zgodę na warunki korzystania tego oprogramowania. I wszystko jest dobrze, dopóki korzystamy z tego oprogramowania właściwie. Problemy mogą się zacząć, jeżeli wychodzimy poza ramy tej umowy. I podobnie jest z Chrystusem. Jeżeli trwasz w tym, co Jezus nauczał, jeżeli trwasz w tych warunkach, to trwasz w Chrystusie. I do tego wzywa nas Chrystus, abyśmy trwali w Jego nauczaniu, abyśmy trwali w Jego Słowie, żebyśmy nie wychodzili poza. Dlaczego? Ponieważ kiedy jesteśmy w tym Słowie, w Jego nauczaniu, to jesteśmy bezpieczni. Poza tym Słowem, poza Jego nauczaniem nie jesteśmy bezpieczni. Jesteśmy pod Bożym gniewem. Więc podsumowując, Ewangelia pochodzi od Boga. Jest prawdą nie tylko w sensie historycznym, ale też i duchowym. Ewangelia, ta dobra nowina o Jezusie Chrystusie kieruje nasze oczy na Niego. Prezentuje nam fakty, z których najważniejsze to Jego śmierć za nasze grzechy oraz zmartwychwstanie. Ta dobra nowina sprawia, że te fakty zaczynają dotyczyć nas, ludzi żyjących tu i teraz, ponieważ Chrystus wzywa nas, abyśmy jej uwierzyli. Bóg oczekuje naszej reakcji. Bóg zadaje każdemu z nas pytanie, stawia wybór przed nami. Jednak do nas należy odpowiedź. Czy już odpowiedziałeś Bogu? Czy odpowiedziałeś na zmartwychwstanie Jezusa w swoim życiu? Czy przyjąłeś wiarą tą dobrą nowinę? I czy trwasz w niej? Czy też może ją odrzuciłeś? Trzeciej opcji nie ma. Moją modlitwą, ale też i pragnieniem jest, abyś mógł poznać Jezusa i doświadczyć mocy Jego zmartwychwstania w swoim własnym życiu. Aby Twoje życie mogło być przemienione przez tę dobrą nowinę, tak jak ono zostało przemienione, jak ona zmieniła życie Koryntian, apostoła Pawła, apostoła Piotra i wielu, wielu, wielu innych ludzi. Amen. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że zmartwychwstanie, ono niesie za sobą pewne przesłanie. Że Ty stajesz przed naszymi oczami te różne wydarzenia, jakie miały miejsce w życiu Jezusa, że zmartwychwstanie jest tym kluczowym momentem, kluczowym wydarzeniem, które uwiarygadnia wszystkie inne, te wcześniejsze wydarzenia, ale też za tym stoi pewne przesłanie. I w tym przesłaniu jest właśnie ta dobra nowina, że Jezus umarł za nasze grzechy. Że zmartwychwstanie Jezusa nam to potwierdza, Ojcze, ponieważ Ty się do tego przyznałeś, że tak faktycznie było. Że Jezus, kiedy wisiał na krzyżu, to nie wisiał z powodu swoich grzechów czy win, ale z powodu naszych grzechów i win. Zmartwychwstanie nam to potwierdza. Panie, proszę Ciebie, żebyśmy nie byli obojętni na zmartwychwstanie Jezusa, żebyśmy nie przechodzili obok, ignorując to, co się dokonało, ponieważ Ty, Ojcze, wzbudziłeś Syna dla naszego zbawienia. Ty Go wzbudziłeś zmartwych dla naszego usprawiedliwienia i zbawienie jest tylko w Nim i tylko przez wiarę w Niego. Dlatego, Ojcze, niech nie będzie tutaj nikogo, kto by to odrzucał. Ale Panie, objaw, pokaż, jak ważne jest zmartwychwstanie, jak ważna jest wiara w zmartwychwstanie, jak ważne jest to, żeby pójść za Chrystusem, tak jak poszedł za Nim apostoł Paweł czy Piotr. Pomóż nam, Panie, iść za Nim każdego dnia, mając oczy skierowane właśnie na pusty grób, na krzyż, na którym wisiał Jezus, na tą ofiarę, którą złożył, na tą doskonałą ofiarę, którą zmył nasz grzech. Panie, dzięki Ci za to wszystko i prowadź nas przez każdy dzień naszego życia właśnie w ufności, w zaufaniu do tego, co Jezus uczynił dla nas. Amen.